Indeks Gospodarczy.
Cześć, Maciej Goniszewski, gościem kolejnej audycji z cyklu Indeks Gospodarczy jest Leszek Kurycyn, dyrektor zarządzający Agencji Pracy Jobhouse. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim zaczęliśmy naszą audycję, rozmawialiśmy o tym, że robi się coraz cieplej i że czas przyzwyczaić się do tego, że będziemy pracowali latem w wysokich temperaturach i właściwie czy można coś na to poradzić?
No, najprawdopodobniej na rosnące temperatury i na to, że mamy coraz bardziej gorące lato, nie poradzimy nic. Natomiast jest pewna sfera zobowiązań pracodawców, która musi zostać wypełniona, gdy temperatury przekroczą określone granice krytyczne. I tak, gdy temperatura w pomieszczeniu biurowym zacznie przekraczać 28 stopni Celsjusza lub odpowiednio na zewnątrz 25 stopni Celsjusza, pracodawca ma obowiązek, i to jest w zasadzie jedyny obowiązek zapisany w kodeksie pracy, do zapewnienia wody pitnej dla swoich pracowników. Dla pracowników fizycznych pracujących na zewnątrz jest jeszcze jeden obowiązek dotyczący również wody do mycia, która jest niezbędna, żeby utrzymać prawidłową higienę, żeby też się schłodzić podczas pracy. No i tutaj kodeks pracy określa ten dostęp do tej wody w odległości nie większej niż 75 metrów i w ilości 90 litrów na pracownika na zmianę. W związku z tym to są takie formalności, których musi dopełnić pracodawca.
A czy jest jakaś górna granica, powyżej której już mówi się, że no, odpuszczamy sobie pracę?
Nie ma górnej granicy i tutaj należy oczywiście kierować się zdrowym rozsądkiem. No, zaczynamy już doświadczać temperatur no, bardzo wysokich, skrajnie wysokich bym powiedział. I tutaj absolutnie pracodawcy powinni na to zwracać baczną uwagę, żeby nie sprowadzać na swoich pracowników zagrożenia tą temperaturą. Każdy pracownik, i to też wynika z kodeksu pracy, ma prawo odstąpić od wykonywania pracy, gdy tylko uzna, poczuje się źle, ale też uzna, że te warunki, w których pracuje, zagrażają jego zdrowiu, jego życiu. Jedynym obowiązkiem takiego pracownika jest poinformowanie o tym swojego przełożonego, swojego pracodawcy, że dzisiaj przy tej temperaturze niestety czuję się słabo, czuję się źle, nie mogę tej pracy wykonywać.
No, my jesteśmy krajem takim pod względem temperatury średnich, ale są kraje, gdzie upały są czymś normalnym, gdzie dochodzi temperatura do 40 stopni i tam pomimo tego pracuje się. Czy ludzie się przyzwyczajają do temperatur, czy może jest jakiś inny system pracy? Może właśnie siesta słynna hiszpańska?
No, element przyzwyczajenia to jest absolutnie ważny element, no bo tam już ludzie rzeczywiście z pokolenia na pokolenie się do tego przyzwyczajają i mają gdzieś tam w swoim DNA. Natomiast absolutnie organizacja pracy ma to też olbrzymie znaczenie. Ta przywołana siesta, czy też pora, w której po prostu nie świadczy się pracy, ponieważ jest za gorąco. No, w różnych szerokościach geograficznych różnie się ona układa, ale może ona też dotyczyć miejsc, gdzie jest też skrajnie zimno. W związku z tym ten aspekt temperatury działa w dwie strony. No ale to wyczerpuje właśnie to pojęcie no, niemożności wykonywania pracy. Czyli tutaj kodeks kodeksem, ale no, zdrowy rozsądek, dbałość o warunki pracy, dbałość o pracownika, no to powinno przyświecać każdemu pracodawcy i każdemu organizatorowi pracy, żeby tym się zajmować i to monitorować na bieżąco. To jest tak, że dzisiaj może być no, pogoda całkiem przyjemna, umiarkowana, a jutro może przyjść fala ciepła. Tego nieraz nie jesteśmy też w stanie zapanować nad tym.
Czyli nie ma takiego obowiązku, chociaż jest często praktykowany taki zwyczaj, że skraca się na przykład godzinę pracy w biurach.
A, to są już kwestie właśnie może nie tyle samego zwyczaju, ile pewnych propozycji rozwiązań. Jeżeli rzeczywiście w biurach jest za gorąco, klimatyzacja albo jest niewydajna, albo jej po prostu nie ma, nie da się dobrze przewietrzyć pomieszczenia, to absolutnie skracanie czasu pracy jest jak najbardziej zalecane. Takie miejsca też, czy też takie przypadki mają miejsce w szkołach czy na uczelniach, gdzie może też być z tym kłopot, także nie mówimy o samych pracodawcach, ale w ogóle o przebywaniu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie może być po prostu za gorąco. Czyli ten czas pracy istotnie tak. Rekomendujemy to robić pracodawcom. To nie jest tak, że to jest czas utracony. Po prostu nawet jeżeli byśmy pracownika trzymali w takich nieznośnych warunkach, on nie byłby efektywny, ten pracownik. W związku z tym to jest działanie bezsensowne.
Przejdźmy może do innego tematu, ale też związanego z wakacjami, z porą ciepłą. Kończy się na uniwersytecie w tej chwili właśnie sesja i większość nawet tutaj członków Radia Mors planuje pracę jakąś w czasie wakacji, żeby dorobić, żeby zarobić na ewentualnie jakieś swoje wakacje. Czy jest w tej chwili praca dla studentów w czasie wakacji?
Jest i to jest taka wiadomość, która no nie powinna być dla nikogo chyba zaskakująca. Jest tej pracy sporo. To jest praca wakacyjna, która naprawdę dotyka chyba już niemalże każdej dziedziny naszego życia. Rzadko kiedy doświadczamy sytuacji, że ktoś mówi, że tej pracy nie ma. Tak, no oczywiście no, są specyficzne zawody, no, do których no, potrzebne są kwalifikacje, ale jeżeli traktujemy ten temat szeroko, praca wakacyjna, to dzisiaj jakiejkolwiek branży byśmy nie dotknęli, czy to jest branża transportowa, czy to jest branża gastronomiczna, hotelarska, czy chociażby logistyka, czy budownictwo, to w zasadzie w każdej z tych dziedzin znajdziemy miejsce pracy tej tak zwanej dodatkowej, wakacyjnej, czy też takiej, która jest wręcz dedykowana studentom.
Job House jest taką firmą, która pośredniczy pomiędzy tymi, którzy szukają pracy, a tymi, którzy szukają pracowników. Czy trafiają do Państwa właśnie takie zapytania o pracowników takich typowo studenckich, czyli na 3 miesiące, 2 miesiące?
Tak, my mamy parę takich naszych specjalizacji i wręcz takich sztandarowych projektów, które już realizujemy od lat. Tutaj akurat pan redaktor wspomniał o tej pracy, nazwijmy to 2-3 miesięcznej, ale ja posłużę się innym przykładem, która to akurat ta praca nie jest świadczona w takim okresie, ale jest bardzo ciekawym w ogóle przedsięwzięciem. Ponieważ dla kilku naszych klientów obsługujemy duże imprezy masowe. One się wydarzają w całym kraju, ale również w Trójmieście, w Gdyni sztandarowym jest Open Air Festival, przy którym pracę na przeszło 5 dni znajduje ponad 200 osób. W związku z tym to jest nie tylko możliwość zarobienia pieniędzy, i to całkiem przyzwoitych, ale również uczestnictwa w wydarzeniu, które jest wejściówka, bilet jest no, całkiem kosztowne. W związku z tym to jest taka oferta, która zwykle właśnie spotyka się z dużym odzewem. Co prawda, ktoś może powiedzieć, no to jest tylko 5 dni pracy, no ale bardzo ciekawy festiwal. Jeśli byśmy sięgnęli po kompletnie inny przykład, no to mamy chociażby nowego w Trójmieście operatora rowerów, czyli nasze Mewo, a za tym stoi firma Next Bike, która również chętnie zatrudnia studentów, a szczególnie teraz w okresie letnim. To jest co prawda pierwszy rok działalności systemu, no ale on już się cieszy tak dużym zainteresowaniem i tych rowerów ciągle przybywa, że ludzie potrzebni są do obsługi bieżącej, nie tylko serwisowej, ale takiej właśnie logistycznej, do pomocy, do nieraz prac pewnych porządkowych związanych z utrzymaniem parku rowerowego. W związku z tym no, tą pracę będzie można wykonywać z pewnością przez całe wakacje, a nawet potem dorywczo w trakcie roku akademickiego.
Czy na Openera jeszcze poszukują Państwo pracowników?
Tak, na Openera jak najbardziej poszukujemy pracowników. Listy chętnych są otwarte, także wszystkich serdecznie zapraszamy. No i to już jest w zasadzie ostatni gwizdek, bym powiedział, bo za moment będziemy listę zamykać. Odbędą się szkolenia dla pracowników, takie wdrożeniowe, wprowadzające, no a potem już sama impreza.
Na co trzeba uważać, poszukując pracy lub decydując się właściwie już na nią?
Trzeba uważać na nieuczciwości. I tutaj, tutaj tych pułapek ze stron nieuczciwych, czy to pracodawców, czy pośredników, może być całkiem sporo. Z pewnością warto sprawdzić podmiot, który chce nas albo bezpośrednio zatrudnić, albo pośredniczy w zatrudnieniu. Pytanie jak? No tutaj w zależności od tego, jaka jest organizacja prawna tego podmiotu, najczęściej jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub też działalność gospodarcza, poszukajmy opinii. Opinie rzeczywiście o pracodawcach to jest rzecz ważna. Często oczywiście można spotkać wiele krytycznych opinii, niekoniecznie polegających na prawdzie, ale tak jak się popatrzy no, maksymalnie obiektywnie, to jednak ci pracodawcy, którzy rzetelnie rok do roku oferują tą pracę sezonową, wywiązują się ze swoich zobowiązań, opinie mają dobre. Jeśli się zdarza jakaś gorsza, to są jakieś incydentalne przypadki, zwykle jest tam jakieś niezadowolenie pojedyncze. Ale można też spotkać takich pracodawców, których po prostu rekomendujemy omijać szerokim łukiem. I ta część, nazwijmy to opinii, jest bardzo łatwa do sprawdzenia. Popytajmy też swoich znajomych, być może mają jakieś własne już doświadczenia albo nam zarekomendują jakąś ciekawą ofertę. No a potem przychodzą te już rzeczy dotyczące samego kontraktowania pracy. Czyli musimy się upewnić, czy umowa zostaje w sposób poprawny zawarta. Najlepiej, gdyby ona była zawarta na piśmie, żebyśmy mieli wyspecyfikowane wszystkie warunki pracy, samego zatrudnienia, płacy, terminu wypłat, wynagrodzeń i ewentualnych sankcji, które mogą nam na przykład grozić za to, że pracę wykonamy źle bądź niewłaściwie. Niektórzy pracodawcy wpisują czy próbują wpisać jakąś odpowiedzialność, która niekoniecznie musi być zgodna na przykład z kodeksem pracy. Zwykle to są rzeczy rzadziej spotykane, natomiast no, warto uczulić w tym momencie, że można spotkać i też nie ufajmy takim ofertom, które wydają się zbyt atrakcyjne. Czyli wyjazd, zarobisz 5000 euro w 2 tygodnie, wszystko za darmo, a pracodawca będzie ci wypłacać pieniądze co drugi dzień. No to może być jakaś próba właśnie naciągactwa bądź nawet próba przestępcza.
Mówił pan tutaj o umowach. Jaka umowa będzie najwłaściwsza do takiej pracy letniej? Czy to umowa o dzieło, umowa o zlecenie, czy może umowa o pracę na czas określony?
Najczęściej spotykana będzie to umowa zlecenia. No oczywiście ona musi wypełniać kryteria umowy zlecenia, więc ja zawsze podaję taki przykład typowego zlecenia, które może być realizowane. To jest na przykład rozniesienie ulotek. Tak? To jest taka, no, można powiedzieć, prozaiczna rzecz, ale jej nie trzeba wykonywać pod nadzorem, nie trzeba wykonywać w określonym czasie. Trzeba zrealizować po prostu zadanie, zrealizować zleconą pracę. Bardzo częstą formą jest umowa o pracę tymczasową, która jest realizowana przez ewidencjonowane w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, gdzie można też sprawdzić właśnie podmiot realizujący pracę tymczasową. No i ona ma charakter w zasadzie umowy kodeksowej, tylko zawarta jest na określony czas, ale jeżeli by porównać dwa dokumenty, umowę o pracę, a umowę o pracę tymczasową, to one się praktycznie niczym nie różnią. Umowa o dzieło, owszem, ale to już musi mieć charakter dzieła, tak? Czyli jak ktoś pyta, a co to jest to dzieło, no to na przykład utwór.
Jeżeli ktoś nam zleci pomalowanie ściany, to można to uznać za dzieło?
No, dzieło będzie wtedy, kiedy będą to z tego tytułu prawa autorskie i na przykład czy przeniesiemy te prawa autorskie, raczej bym to uznał za zlecenie, ale namalowanie obrazu jak najbardziej dzieło. Co do tych no, najbardziej popularnych form, to umowa zlecenie i umowa o pracę tymczasową. To są takie rzeczy, które, no, które są bezpieczne i które w przypadku jakiegokolwiek nieporozumienia czy sporu no, będą oceniane przez właściwy sąd. W związku z tym no, lepiej takie dokumenty po prostu mieć, sporządzić je, upewnić się, że przed przystąpieniem do pracy je mamy. Kodeks pracy mówi jasno, liczy się ewidencja czasu pracy. Tak? Także jeżeli z jakiejś przyczyny tej umowy no, nie dostaniemy na czas, zaczynamy pracę, upewnijmy się, że nasza praca jest ewidencjonowana, czy to w systemie ewidencji czasu pracy, bądź też podpisujemy listę. Chodzi o to, żeby mieć możliwość no, takiego udowodnienia i mieć pewność, że nasz czas pracy jest ewidencjonowany i jest to robione w sposób właściwy.
Jak w tej chwili wygląda kwestia ubezpieczeń, składek na ubezpieczenia i podatków? No wiadomo, że tutaj się w najbliższym czasie mają zmienić przepisy odnośnie opodatkowania młodych osób.
No, mają się zmienić, to jest dobre określenie. Czy i jak się zmienią, no to zobaczymy. No, dzisiaj osoby uczące się do 26 roku życia nie płacą ZUS-u, więc płacą jedynie podatek dochodowy od zarobionych pieniędzy, czyli ich kwota netto, czyli ta, która jest do wypłaty, no jest w zasadzie tylko z niej jest potrącona zaliczka na podatek dochodowy, z którego to potem się już w systemie rocznym rozliczają, kiedy już sobie sumują wszystkie dochody ze swoich wszystkich miejsc pracy. No, jeżeli ustawodawcy zdecydują się jakąkolwiek inną daniną obciążyć te umowy czy tych pracowników, no to te koszty wzrosną. No, oczywiście jest też tak, że wzrastają stawki. No ale to może być taka gra typu coś za coś. No to jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, nie znając jeszcze gdzieś no propozycji czy już uchwalonego prawa. Mogę powiedzieć, że te wynagrodzenia minimalne, które bardzo często są punktem odniesienia przy zatrudnianiu studentów, no to one rok do roku rosną o 6,5-7,5%. Już na przyszły rok już są plany też właśnie podniesienia stawki minimalnej. Wynagrodzenia średnie rosną w podobnym tempie. Czyli jak ktoś dzisiaj sobie pracuje za stawkę, na przykład tą minimalną na zleceniu 14,70 brutto albo ciut więcej, no to może się spodziewać, że w przyszłym roku już ta stawka mu z pewnością urośnie i planując kolejne zatrudnienia w przyszłych latach, może sobie gdzieś tam skalkulować, ile będzie zarabiać. No ale jak dołożymy do tego ZUS, to się może okazać, że netto zarobi mniej. No dzisiaj tego nie wiemy.
Jakie są w ogóle przedziały zarobków studenckich? Wiadomo, że to zależy od pracy, którą się wykonuje, ale powiedzmy takie najniższe i najwyższe stawki.
No to tutaj jest wiele zmiennych, bo stawki, o których mówiliśmy, no to jest jedna rzecz. I tutaj no nie należy się spodziewać, że rynek jakoś sowicie wynagradza studentów. To są stawki, które gdzieś oscylują wokół stawek minimalnych. No często tak jak w przypadku właśnie Openera czy innych przedsięwzięć, coś jeszcze dostaje się w zamian, czy też dodatkowo. Ale też jakby patrzeć na drugi koniec, no to nie spodziewajmy się, że tutaj te stawki będą gdzieś tam przekraczać grubo 25 czy 30 zł. No, takie stawki są bardzo rzadko spotykane, chyba że to są bardzo nagłe, dorywcze prace, gdzie wymagana jest reakcja na przykład z godziny na godzinę niemalże, bo zabrakło ludzi, bo transport przyjechał za szybko albo coś się spóźniło. No to tutaj możemy mówić o takich rzeczywiście dorywczych, wyższych stawkach. No a kolejnym elementem to jest czas spędzony w tej pracy. Jeżeli by tak policzyć, że student planuje sobie, nie wiem, miesiąc popracować i chce iść do pracy na miesiąc, no to wynagrodzenie netto, jak się sumuje pewnie wszystkie godziny, no to będzie oscylować w okolicach 2300-2400 zł netto, może troszeczkę więcej, jeżeli popracuje w nadgodzinach. No a jeżeli to będą no te, nazwijmy to, bardziej atrakcyjne stawki, no więc tutaj można byłoby nawet do 3500-4000 netto dobić, no ale to jest ten przedział.
Czy wakacje to jest dobry czas dla studentów, żeby podejmowali prace, które są zgodne z wykształceniem, którym zdobywają, czyli na przykład prawnicy w jakichś kancelariach, ekonomiści w bankach, zastępując pracowników, którzy w tym czasie idą na urlop?
Byłoby to idealne. To jest rzeczywiście coś, czego ja przez całe życie swoje zawodowe, a już trochę ono trwa, zachęcam. Z tym, że mówiąc o tym dzisiaj, to jest już trochę za późno. Patrząc na tą perspektywę pracodawców, no to oni z większym wyprzedzeniem planują takie rzeczy, bo jeżeli dzisiaj byśmy wyszli na rynek i zaczęli się rozglądać, gdzie tu u kogo jest urlop i chciałbym wskoczyć właśnie, czy to student prawa do kancelarii, czy też ekonomista do banku, czy do innej instytucji finansowej, to może być troszeczkę późno, więc takie działania rekomendowałbym dużo, dużo wcześniej, właśnie takie rozpoznanie i rozpuszczenie wici, bo urlopy są w każdej firmie. A nie oznacza to też tak, że każda firma gdzieś tam spowalnia swoją działalność i mówi, okej, okres urlopowy, to my mniej mamy pracy. To są rzeczy, które trzeba wykonać. Na przykład księgowości nie zamkniemy na okres urlopowy, bo trzeba się rozliczyć z podatku, czy to dochodowego, czy to VAT-u, więc są terminy, trzeba ich dopilnować. Pewnie jeśli by spojrzeć dzisiaj na portale ogłoszeniowe i zrobić rozpoznanie takie bardziej szczegółowe, pewnie byśmy te oferty jeszcze znaleźli. Natomiast lepiej się do tego przygotować wcześniej.
A jak wygląda kwestia pracy, bo mówiliśmy do tej pory głównie o rynku polskim, ale za granicą, jeżeli student chce wyjechać, czy z Polski można szukać takiej pracy za granicą, czy to jest raczej trudno?
Absolutnie tak. Absolutnie może wyjechać. Szukanie pracy za granicą z Polski jest stosunkowo łatwe. Jest masa ofert pracy w wielu krajach Europy Zachodniej. No oczywiście dotykamy tych krajów, w których mamy tą swobodę i tą możliwość podejmowania pracy, czyli w Unii Europejskiej, to już mamy wszystkie kraje, gdzie możemy się udać bez zbędnych dodatkowych pozwoleń. Są firmy, które się specjalizują w pracy za granicą, są firmy czy agencje rekrutacyjne, które mają też taką ofertę pracy za granicą. No i to jest kwestia sprawdzenia rzeczywiście, gdzie się będzie pracować i z jakim partnerem, czy u jakiego pracodawcy. No bo tu jest jeszcze ten aspekt wyjazdu, czyli trzeba się upewnić, gdzie się będzie mieszkać, jak te warunki mieszkaniowe wyglądają. Tu znowu opinie bardzo dobrze się sprawdzają, bo to jest tak trochę tak, jak się jedzie na wycieczkę zagraniczną. Hotel na stronach biura podróży wygląda fenomenalnie, a potem może nastąpić jakiś element rozczarowania. No, w przypadku biura podróży jakiś regres mamy, natomiast w przypadku podejmowania pracy może się okazać, że de facto na miejscu podpisujemy umowę i trafiamy w warunki, które niekoniecznie wypełniają nasze oczekiwania, w związku z tym potem co? Albo szukamy sobie na miejscu nowej pracy, albo wracamy, w związku z tym ponosimy dodatkowe koszty. No ale znów, na rynku w Polsce funkcjonuje masa firm międzynarodowych, które określone standardy wypełniają, w związku z tym, jeżeli na ich stronach www, czy za ich pośrednictwem będziemy szukać, czy znajdywać już pracę za granicą, to ryzyko niepowodzenia się minimalizuje. Ale też gorąco polecam taką aktywność, bo rzeczywiście patrząc tak trochę, porównując między krajami, to tak trochę taka łyżka dziegciu do tych naszych polskich studentów, że w porównaniu do kolegów z Francji, z Niemiec czy z Hiszpanii, to tak trochę
mało
mniej,
mobilni,
trochę tak? Mniej ruchliwi jesteśmy. A tych ofert jest sporo i to są bardzo ciekawe doświadczenia, bo i język, i inna kultura, i nawet trochę inna kuchnia. Tak? To nie jest praca pod tytułem zbieractwo. To już naprawdę, to już nie są te szparagi, to już nie są te truskawki. To jest dostęp do rynku, gdzie potrzeby zatrudnieniowe są przeogromne. Także trzeba po prostu sobie dobrze wybrać i taką ofertę znaleźć, która może wyczerpać wiele naszych oczekiwań i zarobić znacznie więcej pieniędzy.
To na zakończenie osobiste pytanie. Czy pan pracował w czasie studiów?
Tak, pracowałem i to nie tylko w czasie wakacji. I to mogę powiedzieć, co robiłem. Sprzątałem biura. a lata były to 90. W związku z tym tej oferty nie było, tych ofert nie było aż tak
biurowców
dużo.
Było mniej.
Biurowców było dużo mniej, ale biura na szczęście były. A później zajmowałem się edycją tekstów.
Czyli wykształcenie filologiczne?
Jestem inżynierem, absolwentem Politechniki Gdańskiej.
Czyli nie było tej pracy zgodnej z wykształceniem, o której pan mówi?
Prawie, bo teksty to były instrukcje oprogramowania.
Aha, no czyli rozumiem, że...
Ciutkę wiedzy technicznej trzeba było mieć, żeby było dobrze na przykład, bo niektóre to były tłumaczenia, niektóre to była po prostu edycja takich tekstów napisanych przez informatyków, które niekoniecznie potem były taką czytelną i zjadliwą instrukcją dla użytkownika.
Czy te zarobki wystarczyły nie na inny wyjazd, czy one były przeznaczane już później na studia?
Nie, studiów na szczęście nie musiałem finansować, bo jako mieszkaniec Gdańska na Politechnikę Gdańską miałem niedaleko, nie musiałem tutaj ponosić, ale to była taka no, bieżąca gdzieś tam albo konsumpcja, albo też pamiętam, że już jak gdzieś tam pojawiła się ta potrzeba samochodowa, no to trzeba było trochę nazbierać, żeby uzdatnić samochód do użytku.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był pan Leszek Kurycyn, dyrektor zarządzający Agencji Pracy JobHouse. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Indeks gospodarczy.